Witam drogich słuchaczy. W poprzedniej audycji wspomniałem o prześladowaniu ludności łódnickiej w sierpniu 1867 roku. Po pacyfikacji Kornicy rozkwaterowano sotnie kozaków w Łomazach. Z Białej przybyły dwie roty piechoty i 200 kozaków. Wielu mieszczan aresztowano i odstawiono do bielskiego więzienia, resztę rozpędzono kolbami i nachajkami, a wtedy komisja przystąpiła do przesłuchiwania. O kim wiedziano, że ma jakiś wpływ na lud, lub gdy kto odezwał się śmiałym słowem, batożono go bez miłosierdzia. Byli tacy gospodarze, którzy odebrali 300 i 400 nachajek, a gdy ich później pytali naczelnicy, czy przyjmują cerkiewne zmiany i czy będą chodzić do cerkwi, odpowiadali, że na sąd Boży prędzej staną zabici, niż pójdą do sprofanowanej cerkwi. Przez 2 tygodnie kolejno trwały batożenia i przesłuchiwania, gdyż według władz wszyscy parafianie byli winni sprzeciwu i wszyscy chętnie przyznawali się do swojej winy. Krew katowanych tryskała coraz. Dopiero po 2 tygodniach kaci znużeni, pomęczeni, zaniechali swojej roboty i odjechali z niczym. Do pilnowania cerkwi, ochrony, popa i diaka pozostali kozacy. Oprócz srogiej daniny, krwi, męczarni, rekwizycji wołów na rzeź dla żołnierstwa, furmanek na bezcelowe służebności, miasteczko musiało jeszcze zapłacić kontrybucję drogoprzymusowej licytacji dobytku i gospodarskich sprzętów. Łomascy parafianie jednak nie chcieli chodzić do sprofanowanej cerkwi. Do poważnych zajść doszło w Grodzisku, w dekanacie sokołowskim. Parafianie stanęli w obronie księdza Bukowieckiego, którego chciano aresztować. Było wielu rannych. Gospodarz Jan Klimczuk zmarł, reszta pozostała kalekami. Naczelnik z Sokołowa rozkwaterował kozaków na koszt parafian. Stan oblężenia parafii trwał od 27 sierpnia do 29 października. Parafianie próbowali bronić organów. Nałożono na nich kontrybucje, a kilku aresztowano. Zmarł w więzieniu z pobicia i głodu Piotr Szymański ze wsi Chołoweńki. Inni siedzieli po 3 miesiące. Włościanie po zabraniu organów zamknęli cerkiew i klucze ukryli. Katowani nie chcieli jednak oddać kluczy. Niektórzy mówili: oddajemy swoje szyje za klucze. Nic dziwnego, że naczelnik krzyczał: przeklęte Polaki. Mimo zainstalowania na nowego popa siłą, lud nie korzystał z posług cerkiewnych. W Kodniu rozruchy zaczęły się w drugiej połowie sierpnia i trwały do końca miesiąca, przybierając na sile. Kiedy lud zaczął nachodzić dom parocha, zmiennika i grozić mu, do miasteczka przybyło wojsko. Jeszcze przed jego przybyciem tłum kobiet i mężczyzn okrążył cerkiew i strzegł jej dzień i noc. Żadne okoliczności nie mogły skłonić ludu do rozejścia się, dlatego wojsko rozkwaterowano w sąsiadujących z cerkwią domach. 30, 31 i 1 września mieszczanie dzień i noc znajdowali się koło cerkwi, a krewni i rodziny przynosili im tu jedzenie. Na noc rozstawiano warty. Żołnierze ze swoich kwater spoglądali, czy nie ma nieporządków. Wieczorem zauważono, że do tłumu przybyło wiele narodu i wszyscy byli uzbrojeni w kije. Po północy do miasta przybyło 5 kozaków, którzy szukali kogoś, kto by im wskazał drogę do kwater. Natknęli się na wartę unicką koło cerkwi. W tym czasie ktoś uderzył w dzwon. W wojsku wybuchła panika. Doszło do zwady ze wzburzonym tłumem, w wyniku czego jeden z mieszczan odniósł groźną ranę. Według władz rosyjskich najbardziej winnym w tym zdarzeniu okazał się diak cerkiewny Oniszczuk, a szczególnie jego żona Polka i katoliczka, która komenderowała strażami przy cerkwi, skierowała tłum na dom parocha, a na śledztwie odpowiadała na pytania z lekceważeniem władz. Inaczej o tym zapisał Jan Bojarski. Według Bojarskiego w Kodniu do obrony świątyni zgromadziło się około 3000 ludu na cmentarzu. Naczelnik kazał ich otoczyć wojskiem i nikogo nie wpuszczać ani dopuszczać. W czerwcowym skwarze byli dręczeni głodem i pragnieniem, bici i popychani. Znajdowały się tam również matki z dziećmi i starcy. Jedzenie rzucano im z daleka. Słychać było śpiewy, westchnienia i płacz. Mieszkaniec Emilian Rzeszczyński usiłował przedostać się do żony z dzieckiem, ale został pchnięty piką przez jednego z kozaków i padł. Przed śmiercią prosił o kapłana. Kiedy kozacy przysłali mu popa, nie przyjął go, lecz żądał Unickiego z sąsiedniej parafii Kostomłoty. Ostatkiem sił doczekał się wreszcie jego przybycia. Przyjął od niego sakramenty i szczęśliwie skonał. Niektórzy wołali: nie należy nam żałować męczeńskiej korony, aby i nam Bóg pozwolił umrzeć za jego świętą wiarę. O wypadkach w innych miejscowościach opowiem w następnej audycji. Do usłyszenia.